Zaśpiewaliśmy już dzisiaj pieśń, którą, do której chciałem się też odnieść w kazaniu. Nie do tej pieśni konkretnie, ale do tego, cośmy tutaj już dziś śpiewali, ale to się wszystko okaże. Może gdzieś w pewnym momencie powiem właśnie, że to, o tym myślałem. Jest modlitwa rok temu chyba, dziś plus minus. Mówiłem na temat modlitwy pańskiej, Ojcze nasz, wszyscy ją znamy, tą modlitwę. A dziś chciałbym się nad jednym tylko fragmentem tej modlitwy zastanowić. Jakiś czas temu, nie wiem, to może no kilka miesięcy, ale nie jakoś strasznie długo, wysłuchałem takiego, no, takiego wykładu, który zainspirował mnie swoim tytułem, co zostało jako ostatnie dołączone do Biblii. No i powiem wam, że byłem zaskoczony. To jest coś, co to profesor mówi, żeby to było jasne, profesor biblistyki, więc to nie ktoś, kto by nie wiedział, o czym mówi. Byłem bardzo zaskoczony. Chcę się z wami podzielić tym, co on mówił. To oczywiście troszeczkę dodając, może nawet troszkę tylko powiem z tego, co on mówił, ale to się bardzo dobrze wpisuje w to, cośmy ostatnio mówili. To, cośmy tu przed chwilą zaśpiewali o Bożej woli i o tym przed chwilą, czyli wcześniej w tej pieśni, że chcę przyjąć z Twojej ręki wszystko, cokolwiek mi dasz, co przyjdzie na mnie. Ale też do tego, cośmy w piątek mówili na grupie, bo to tak ten temat Bożej woli, co jest Bożą wolą, co nie jest Bożą wolą, jaka jest ta Boża wola. On wraca i będzie wracać, musi wracać, bo Boża wola to jest to, co chcielibyśmy spełniać, bo jako dzieci Boże, ale też to właśnie, o co się modlimy w tej modlitwie pańskiej. Ojcze nasz, tym, kiedy się modlimy tą modlitwą, czy codziennie, pewnie nie, albo może tak. Natomiast wiemy, że tam Pan Jezus nam ją podyktował i że tam jest właśnie to wezwanie, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I chciałbym się nad tym zastanowić właśnie, tak króciutko pokazując też z tego, co wam powiedziałem przed chwilą, co ten profesor powiedział, pokazał ze swojej wiedzy historycznej i też no, takiej biblistycznej, co było dla mnie takim zaskoczeniem, myślę, że dla was też pewnie będzie. Ale to się wpisuje w to, co wiemy o naszej ludzkiej naturze i o tym, że z czym mamy problem, z tą Bożą wolą też, bo to jest z tym też związane. Modlitwa pańska, tylko do tego momentu, o którym wam powiedziałem. A modląc się, nie bądźcie wielomówni, to jest Mateusz 6 rozdział i od 7. Nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim go poprosicie. A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Może najpierw to, jak w niebie, tak i na ziemi. Jak Bożą wolę, jak sobie wyobrażamy, że Boża wola, jak ją czytamy z Biblii, jest realizowana w niebie. Czy w niebie, kiedy Bóg coś powie w Bożym Królestwie, kiedy już coś jest, tu jest, modlimy się o to, aby było tu na ziemi tak, jak jest w niebie. Jak w niebie, tak i na ziemi. Żeby tak ta Boża wola się realizowała. O Boże Królestwo, w Jego Królestwie, w Królestwie Bożym, gdzie On jest Królem, wola Króla jest obowiązującym prawem. W Bożym Królestwie, które mamy przedstawione w Biblii, nie ma już nikogo, kto by kwestionował to, co Bóg powie. Byli i tacy, bo byli w Bożym Królestwie, wiemy o tym, i zostali wyrzuceni. Za chwilę to przeczytam, te fragmenty, które są powiedziane. To był diabeł oczywiście i aniołowie z nim związani. Ale teraz nie ma nikogo, kto by mówił: ale Panie, ale, kto by komentował Bożą wolę. to bym mówił, chyba się pomyliłeś. Chyba nie o to ci chodziło, co ja tu słyszę. Boża wola, którą Pan Jezus podyktował tą modlitwę, ponieważ wiedział doskonale, jak Jego dzieci, Jego lud będzie miało problem z Bożą wolą. Gdy się modlimy, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, to modlimy się o to, żeby w ogóle, tak jak na przykład byśmy chcieli, żeby ta Boża wola, my mamy swoje wyobrażenie na temat władcy nad tym narodem, a Bóg może mieć swoje, inne od naszego wyobrażenie i mówimy, niech się Twoja, nie nasza wola staje, bo Ty wiesz lepiej. Nie dyskutujemy z Bogiem w tym, ale kiedy chodzi o nasze życie, to my wiemy, co jest dla nas lepsze. My wiemy, co oczekujemy. Czego byśmy od Boga chcieli? To nie jest nic złego modlić się o to, bo przecież dokładnie Biblia nas do tego zachęca. Ale gdy mówimy o Bożej woli, to też niech się ta Boża wola dzieje, taką modlitwą modlimy, to nie tylko się modlimy o to, żeby się na świecie działa, ale też my jesteśmy częścią tego świata. Modlimy się o siebie samych, abyśmy umieli przyjąć to, co jest od Boga. To może być trudne. Właśnie ta pieśń, o której tutaj Michał, nie wiedząc o niczym, zaśpiewał, ta pieśń o tym, że daj mi przyjąć z Twojej ręki wszystko, co masz dla mnie, ta pieśń tej siostry, która to napisała, właśnie o tym mówi. Boża wola nie musi nam się podobać, nie musi być przyjemna. Bóg doskonale wie, czemu ma to my, to co mamy wiedzieć o Bogu, to, że On jest Bogiem dobrym, bo tak się przedstawia, ale nie tylko, że to nie jest reklama, to nie jest jak to dzisiejsze modne słowo PR, że Bóg tak, czyli takie mówienie na swój temat. Bóg tak nie mówi na swój temat, żeby chce, żeby był tak odbierany, ale On po prostu taki jest. On jest dobry, On jest miłosierny. On jest pełen łaski, dobroci, jest oczywiście równocześnie w tym samym czasie sprawiedliwy i groźny dla tych, którzy Go odrzucają. Ale dla tych, którzy do Niego przychodzą, jak Pan Jezus mówił, precz nikogo nie wyrzuca. Więc do takiego Boga przychodzimy i Jego wola dla nas nie musi nam się podobać. Mamy prawo, jako ludzie wolni, do wolności zostaliśmy powołani, mówić, że nam się to nie podoba, ale jeżeli chcemy Bożych rozwiązań, to one nigdy nie przychodzą na naszych warunkach. Bóg się pod naszymi myślami nie podpisuje. Pamiętacie, Izajaszu mówi, że moje myśli to nie wasze myśli, a wasze drogi to nie moje drogi. Bóg ma i myśli inne, i drogi inne. I Boża wola będzie zawsze w jakiś sposób dla nas, po pierwsze, zaskoczeniem, po drugie, może być ciężka, co wcale nie znaczy, że będzie dla nas przykra. Ona może być ciężka, ale jeżeli Bóg nas do czegoś powołuje, coś jest Bożą wolą, to nas i wyposaża do tego, abyśmy mogli tą Bożą wolę podjąć i wykonać. Jak powiedziałem, w królestwie u króla nikt w ogóle nie ma, nawet w głowie nie ma nikt myślenia, że ty się mylisz. Że no, niech będzie tak, jak w niebie, tu na ziemi. My jesteśmy pierwszym ogniwem tej realizacji tej modlitwy. Czy my rzeczywiście mamy takie serca, kiedy przychodzimy do Boga z modlitwą, że niech będzie Twoja wola i w ogóle nie będziemy tego krytykować, poddawać pod wątpliwość, mówić, ale chyba nie o tym myślisz, ale chyba tak nie jest? Myślę, że wszyscy wiemy, że tak nie jest po naszej stronie. Nie jest tak po naszej stronie. Ta modlitwa, którą Pan Jezus nam podyktował, jest też po to, aby nam pomóc, abyśmy się z tą Bożą wolą umieli pogodzić. My się modlimy o siebie, mówiąc, niech będzie Twoja wola. Mówimy, żebyśmy my byli częścią, po pierwsze, tej Bożej woli, a po drugie, żeby ona w nas, abyśmy byli gotowi na to, co Bóg ma dla nas. Bo Bóg ma dla nas, jak wiemy, dobre rzeczy, ale czasami ich nie rozpoznajemy. No bo te dobre rzeczy nie zawsze są smaczne albo miłe. O, może to w ten sposób. Bo dobre rzeczy, mówiłem ten przykład już parę razy, ale powtórzę, bo on dobrze odzwierciedla to, co chcę powiedzieć, że Bóg, jak chodziłem z moimi synami, z moimi córkami na zastrzyki, nam się na piechotę chodzili, jak nas już było więcej kiedyś i dzieci były bardzo takie potrzebujące szybkiego pomocy. Tośmy nawet krótki odcinek samochodem podjeżdżali. Ale chodziliśmy może nawet i z tymi dwoma, co tutaj dzisiaj są, może to oni też pytali, może ten starszy, którego nie ma, ale to jakiś mężczyzna mnie pytał wtedy. Trzema, bo trzech ich tu jest. Ale to raczej nie był Janek, więc tych dwóch starszych. Albo ten trzeci, którego nie ma. Tato, ale nie będzie bolało. Szliśmy na zaszczyt. Tato, ale nie będzie bolało. No i co miałem powiedzieć temu dziecku? No nie będzie bolało. Nie, mówiłem prawdę, będzie bolało. No ale, no dlaczego? No ale, no to ja, no taki zasmucony. Mój synu, powiem, że mówiłem synu, więc to musiał być chłopiec. W twoim ciele są takie złe bakterie. Jeżeli ich nie wygonimy, to one sprawią, że coraz gorzej się będziesz czuł. Co jak te robaki, które się rozejdą po twoim całym organizmie, będzie ci bardzo źle. Musimy je stamtąd wygonić. I jak pani cię ukuje, to taką wstrzyknie takie dobre zwierzątka, które jakby wygonią te robaki. No to dobrze. No bolało, ale wiedział, po co to robi, po co to przychodzi. Nie kłamałem. Bóg też nie kłamie, mówiąc, że może być trudny czas, kiedy będziemy realizować Jego Bożą wolę, Jego wolę dla naszego życia. Ale On nigdy nie chce naszego zła. Wręcz odwrotnie, ratuje nas, wybawia nas. To doświadczenie, które przyszło, jakimkolwiek ono było, mogło być nawet i chorobowe, o czym kiedyś mówiłem, na Pawła, było dla jego ratunku, jak Paweł sam to jakby rozeznał, że aby mnie nadmiar pychy nie zwiódł, to ten oścień, czy ten cierń został wbity w moje ciało. Bolało. To, co on opowiada, jak sobie to wyobrażamy, było upokarzające, bo to tak było. Ale powiedział, nie zabiorę tego, wystarczy ci łaski, to jest dla twojego dobra. Nie widzimy tego w ten sposób, że Boża wola może też taka być. Piotr pisze do pierwszego kościoła, to pisze właśnie o takich doświadczeniach. Pisze mniej więcej, między innymi tak. To jest pierwszy Piotra, drugi rozdział i od i 15, samo tylko 15 werset. Albowiem taka jest Boża wola, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, a wcześniej, aby błogosławić, cośmy dzisiaj robili. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi, czy to jako najwyższemu władcy, czy namiestnikowi, czy przezeń wysłanym, bo są wysłanym dla karania złoczyńców lub udzielenia pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest Boża wola, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Bóg nas już Piotr tutaj pisze, że nas do tego przeznaczył, aby nasza postawa, jeszcze żeby to było jasne, Paweł tu pisze głównie o okupantach. Władza, o której pisze Paweł, to była władza rzymska, okupacyjna, obojętnie czy to dla Grecji, czy dla Izraela, to byli okupanci. A więc mówi, bądźcie poddani, nie buntujcie się, bo taka jest, albo jest Boża wola taka, żebyście zamykali usta. Ale potem też pisze, kiedy ze względu na Ewangelię spotykają nas jakieś przykrości, pierwszy Piotra list i trzeci rozdział. Lecz lepiej bowiem, jeśli taka Boża wola, cierpieć za dobre niż na złe uczynki. I pierwszy Piotra, czwarty rozdział. Przeto ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Bogu Stwórcy swoje dusze. Można cierpieć według Bożej woli i powierzać Bogu swoje dusze. Bóg panuje nad wszystkim. On się nie myli. Nie jest to miła wiadomość. Byśmy uważali, że takie rzeczy nie powinny być w Biblii. Wiecie, że tak niektórzy uważają, że jakby można wygumkować albo nie czytać tych rzeczy, mówić, że Bóg ma same dobre rzeczy. Bóg jest dobry. I w konsekwencji to, co ma dla nas, będzie tylko dobre. Ale droga, w którym my jesteśmy, do tego, kiedy będzie dobrze, czasami biedzie przez cierpienia. Właśnie przez ten zaszczyt, przez to ukucie, przez to, co zaboli, przez to, co musimy przejść, przez pewne upokorzenie, jak Paweł. Jest taka droga. Dobrze mi, żebym został upokorzony, bo kiedy nie zostałem, błądziłem, mówił Dawid w swoim psalmie. To od zawsze Bóg tak czynił. To nie jest coś nowego w Nowym Testamencie. Bóg się nie zmienia. Nie zmienił się również dzisiaj w Nowym Testamencie. Do niektórych serc, pewnie i może do większości, nie da się inaczej przemówić niż przez cierpienie, niż przez doświadczenie, niż przez trudną sytuację. Utożsamiamy Bożą miłość i Boże miłosierdzie z tym, że jest miło. W polskim języku to jest tak bardzo łatwo pomylić, a to wcale tak być nie musi. Boża miłosierdzie może prowadzić przez niemiłe rzeczy, bo musi cię wyrwać z tego, co jest może miłe dla twojego ciała, ale jest niszczące dla twojej duszy. Boże miłosierdzie może w takiej sytuacji nie być miłe dla ciebie, ale pełne Bożej miłości, aby cię uratować. Tak to już jest. Boża wola może nam się nie podobać, musi nam się nie podobać bez Boża. To tak brzmi może okrutnie, ale tak to jest. Boże myśli to nie nasze myśli. Nam już jest za ciężko, za trudno, za daleko i wszystko za. A Bóg mówi, synu, dasz radę, córko, dasz radę. Ja jestem z tobą. Wezmę część z tych twojego ciężaru. Jak Pan Jezus szedł na krzyż, ostatnio rozmawiałem z pewnym bratem na ten temat, to przypomnienie mu bardzo pomogło. Mówię, że Pan Jezus szedł na krzyż i pewnie by nie dał rady. Pewnie by nie doniósł krzyża. I Ojciec w niebie dał mu pomocnika, Szymona. Imię Szymon znaczy Pan wysłuchał. Pan Jezus idąc, to nie mógł być Piotr, Dawid, ktokolwiek, nie? A to był Szymon, takie miał imię. Pan wysłuchał, że jeszcze tyle przede mną, muszę donieść tą belkę, nie dam rady, wycieńczony maksymalnie tym chłostą, tą chłostą, tym co przeżył, tą koroną, którą miał jeszcze na głowie. I Bóg wiedział, Ojciec w niebie wiedział, że nie da rady i wysłuchał tego wołania, które nie jest wypowiedziane nigdzie, to jest nasza, moja interpretacja tego imienia. Ale my wiemy, że tym, który mu pomógł donieść tą belkę, nie umrzeć, ale donieść tą belkę, był Szymon. Gdyby nie on, pewnie by upadł pod tą belką. I może, bo Pan Jezus przyszedł umrzeć, nie upaść po drodze. I czasami, kiedy my idziemy, to Bóg nam pośle takiego Szymona. Ale musimy chcieć dojść. Musimy się nie wycofać. Musimy rozeznać tą Bożą wolę, że Pan ma coś dla nas, coś więcej. Nie wycofać się w połowie. Pan Jezus, jak wiemy, nie wycofał się w połowie. Doszedł do końca. I o tym właśnie mówiła cała Piotr bardzo często. Pierwszy i drugi list zachęca. Mówi o cierpieniu. To jest list, w którym rzeczywiście bardzo dużo na temat cierpienia jest mówione i tym, że Bóg się tym posługuje. Że jest to też Boże, taki środek wychowawczy. Mówimy tutaj o takim pewnym cierpieniu niezawinionym, bo jeżeli cierpicie za swoje grzechy, no to trudno. Samiście sobie tego piwa naważyli, mówiąc dzisiejszym językiem. Ale jeżeli cierpisz jako niewinnie, no to jest Boża łaska, Boża chwała. My tego tak nie patrzymy na to, że to łaska. No kto czując, jakby go gdzieś tam policzkują, czy jak mu przykrość robią, uważa to za łaskę. No to nikt tak normalnie na zdrowych sensach tego tak nie uważa. Ale gdy przychodzi Duch Święty, kiedy nas przekonuje, dotyka, to się zmienia nasze myślenie. Żeby móc pełnić Bożą wolę, móc ją zobaczyć, rozeznać i jakby właściwie ocenić, to trzeba przede wszystkim to, co Pan Jezus powiedział na samym początku, mówiąc krótko, zaprzeć się siebie. A Paweł, to napisze w liście do Rzymian w 12 rozdziale, wzywam was wtedy bracia przez miłosierdzie Boże, 12 rozdział od 1, abyście składali swoje ciało na żywą, świętą ofiarę miłą Bogu, gdyż taka winna być duchowa służba wasza, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swojego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Kiedy rozróżnimy, co jest Bożą wolą? Kiedy się nie będziemy przemieniać, kiedy się nie będziemy upodabniać do tego świata. Kiedy będziemy się przemieniać w umyśle swoim. To jest wyraźnie napisane. Upodabniając się do tego świata i nie przemieniając swojego umysłu, nie rozróżnimy, co jest Bożą wolą. Przykład. Panie, ale nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Najbliższy uczeń Piotr tak powiedział do Pana Jezusa, kiedy się usłyszał o tym, co ma się wydarzyć, po co idzie Pan Jezus. zejdź mi z oczu, czy idź precz, albo idź za mną, szatanie, jak ty ostatnio mówiłem, bo nie myślisz o tym, co ludzkie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie, po ludzku o tym myślisz. To jest ten nieprzemieniony umysł. Mamy tego przykład, a potem Paweł o tym pisze. To jest rzeczywiście taka sprawa, którą potrzebujemy sobie rozważyć, bo inaczej, za chwilę wam dam przykład. Po to ten przykład podam, żebyście jakby zobaczyli, że nie tylko na tym przykładzie się skupimy, ale żeby zobaczyć, gdzie tkwi problem. Dlaczego nie chcemy przyjąć Bożej woli, nie chcemy puścić tego, co jest nasze. Znany, przeczytam go, chociaż go wszyscy znamy, ale chodzi o to, żebyśmy mówili już o konkretnej sytuacji. Będzie się wydawało, że to jest taki odskok od tego, co wam teraz mówię, ale wrócimy tutaj, wtedy zobaczycie. Ewangelia Jana, 8 rozdział od 1, znana historia o kobiecie, którą przyprowadzono do Pana Jezusa. 8 rozdział Jana od 1. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy, uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i postawili ją pośrodku. I rzekli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamieniować. Ty zaś co mówisz? A mówili, kusząc Go, aby mieć powód do oskarżenia Go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy Go jeszcze nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, zdumieli się i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden po drugim, począwszy od najstarszych, i pozostał Jezus i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i mówi, nie widząc nikogo, tylko tę kobietę, rzekł do niej: Kobieto, gdzież są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł do niej: Ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Ta historia, znamy ją wszyscy. Przez ludzi niewierzących, przez takich zwanych, przez tych, którzy są, znają się, patrzą na taki, no, na taką wartość literacką Biblii i w ogóle wszystkiego po kolei, takich powiedzmy, oceniają pod tym kątem czytane książki czy czytane jakieś broszury, uważana jest za jedną z najpiękniejszych historii w Biblii, a najpiękniejszą w Nowym Testamencie. Wiecie, nie wiedziałem o tym, że ci, którzy się znają na literaturze, że to jest tak pełna takiego emocji ta historia, w tym znaczeniu, że jest nie przerysowana w żadną ze stron. Jest tak wyważona w swoim tym brzmieniu, że jest czymś pięknym dla znawców literatury. My w tym jakby my wiemy, że jak patrzymy na to tak z punktu widzenia wiary, to dla nas najpiękniejszym jest krzyż, bo On nam dał wolność, radość, to co mamy. Ale dla tych, którzy patrzą na taki smak, na to, co się ludziom podoba, to ta historia światu się podoba. Tutaj nie ma, tu nikt nie został zniszczony, tu nikt nie został potępiony. Nawet ci, którzy przyszli i jakby wskazali palcem, została im dana szansa. Zostali jakby napomnieni. Byśmy powiedzieli, miłosierdzia dostąpili oni, którzy miłosierdzia nie mieli dla tej kobiety. Więc jest to taka zdumiewająca, piękna historia. Ale jakimś ja zdziwieniem mnie to napełniło, pewnie was też na chwilę napełni, kiedy się dowiedziałem, że to jest ostatnia historia, która się została uznana za natchniona w Biblii. że kanon Nowego Testamentu został jakby tak jeszcze nieoficjalnie, ale tak by utworzony początek III wieku. Już wtedy ci ojcowie, założyciele, ojców takich nauczania się karmimy, oni już wtedy jedne pisma uważali za natchnione, inne nie. Inne polecali w tych pismach z tego okresu wzajemnie jakby cytują, że Pan Jezus powiedział to, Paweł napisał to. Już wtedy wiadomo mniej więcej, bo potem 100 lat później o tym, co wam teraz mówię, były dwa synody, które jakby oficjalnie uznały, że te 27 ksiąg Nowego Testamentu, czyli mamy już powiedzmy Apokalipsę, to taka była bardzo kontrowersyjna, jedna z ostatnich ksiąg uznanych. Mamy listy te apostolskie, listy Pawłowe, mamy dzieje apostolskie, mamy cztery Ewangelie, ale w tej jednej Ewangelii, Ewangelii Jana, brakowało jeszcze przez 300 lat tego fragmentu, który wam teraz przeczytałem. Wiedzieli, że on jest. Ta historia o kobiecie, której zostało wybaczone, o cudzołożnicy, czyli nie o jawno grzesznicy w sensie tej, która jakby zajmuje się tym fachem, ale tej, która zgrzeszyła z mężczyzną, nie ze swoim mężem jakby została znaleziona. Więc tego nie było jakby cytowane. Była wolna, jak w tych rękopisach, i ten profesor pokazuje rękopisy z tamtego, które dotrwały do dzisiejszego dnia, że jest nawet taki rękopis, jest Ewangelia Jana, jest zostawiany kawał miejsca pustego, kiedy nie ma tego, co jest normalnie w tych innych. Coś nieprawdopodobnego. Tak piękna historia, jak powiedziałem, dla ludzi ze świata najpiękniejsza, a nie ma wpisanych w tych rękopisach. Już cały kanon jest ustalony. Już nawet wszystkie Ewangelie, Ewangelia Jana najpóźniej, która weszła do tego kanonu, jest, ale w dalszym ciągu z tej Ewangelii zostało ocenzurowane dzieci Boże. W tym wypadku to nie kobiety. No ale dzieci Boże, mężczyźni. Nie, jakby wygumkowali to, że nie można przebaczyć cudzołożnicy. Nie można, tego nie można, bo to jeszcze wejdzie na stałe do zboru. Taki zwyczaj. Czy mnie się to wydaje? Wiecie, to jest nauczanie w Kościele Rzymskim, też tego nie wiedziałem. Ten profesor zacytował tutaj jednego z polskich biskupów, biblistę takiego doktora habilitowanego, który dokładnie to samo mówił, powołując się na amerykańskich również, którzy dokładnie to samo mówią. Jest to ostatnia dopisana w kanonie się znajdująca część Nowego Testamentu. To jest ta historia o tej kobiecie, która została upokorzona przed wszystkimi, a Pan Jezus ją uratował. Gdy najciekawsze jest to, że nawet ten ojciec Augustyn, ten tak zwany święty Augustyn, który w 430 roku zmarł, czyli to już jest V wiek. Ja wam mówię, że na początku w III wieku już był kanon ustalony, a to już w V wieku nie ma jeszcze, nie jest czytane. Wszystko jest czytane poza tą jedną historią. Augustyn pisze tak. Pewne osoby małej wiary, a raczej wrogowie prawdziwej wiary, jak sądzę, boją się, że ich żony, aby ich żony nie pozostały bezkarne w grzechu, usunęły ze swoich rękopisów czyn przebaczenia Pana dla cudzołożnicy, jak gdyby ten, który powiedział nie grzesz więcej, pozwolił na grzech. Wyobrażacie sobie, że ocenzurowali Boże Słowo? Boża wola była, żeby zabrzmiało to przebaczenie. Nie podobało się, przez 400 lat się nie podobało facetom, że Bóg wybaczył cudzołożnicy. Wyobrażacie sobie coś podobnego? Wiecie, to jest udowodnione, to są rękopisy, które pokazują brak tego fragmentu. Rękopisy z tamtego roku, z tamtego wieku i tak dalej. Nie ma tego. Później już Kościół się miarkuje, Augustyn jest jednym z tych, który właśnie mówi, że nie można tego odrzucić, bo to jest, jak tu przeczytałem wam, że to jest jakby robione przez tych, którzy się boją, którzy nie mają wiary, ale mają albo mają słabą wiarę. To są ci ludzie, którzy nie wierzą, że Bóg może zapanować nad tym wszystkim, że jak się pozwoli kobiecie na miłosierdzie, się miłosiernie do niej podejdzie. Notabene, tydzień temu mówiłem, byłem na nabożeństwie u Krzyśka i usługiwał tam Andrzej Cyrikas i ten fragment poruszył, mówiąc, nie mówił na ten temat, ale mówił, że korzystajcie z różnych tłumaczeń, bo czasami tłumaczy się jeden się od drugiego, to nie chodzi o to, że jest jakaś różnica między jednym a drugim, ale są różne słowa użyte. Czasami na ten temat warto posłuchać z innej strony, ale też baczcie, żeby to były dobre tłumaczenia. I zacytował taki przykład, na jego odpowiedzialność to mówię, dlatego to nazwisko powiedziałem, że mówi, że w Chinach wydano, kiedy to nie wiem, powiedział, że w Chinach po prostu wydano, może też otrzymał taką informację, że wydano te oficjalne struktury, wydały Biblię, tłumaczenie Biblii, a właściwie to, nie wiem, czy całej Biblii, a na pewno Ewangelii. No i ten fragment podał jako przykład, jak to tłumaczenie wyglądało. A gdy przyszli do niego i tak tam w tym tłumaczeniu jest tak napisane, tym chińskim tłumaczeniu, nie tym z podziemnego kościoła, ale tym oficjalnym, dostępnym oficjalnie, jest napisane, że gdy przyszli do Pana Jezusa, ci faryzeusze mówią, Mojżesz nam takie kazał kamieniować, a ty co mówisz? A jest napisane, a Jezus wziął kamienia i zabił tą kobietę. No i tak Chińczycy tak podeszli do tego. Nie? To jest tak po ludzku. No bo trzeba, bo jak jest coś napisane w prawie, to tak trzeba czynić, ale taki był komentarz. Nie? Andrzej tak to przedstawił, że no właśnie jest tak, z tymi tłumaczeniami trzeba uważać. Nie? Natomiast my widzimy, co tu się dzieje. 400 czy 500 lat mężowie Boży, bo to byli mężowie Boży, mają problem w sobie zgodzić się z Bożą prawdą, z Bożą wolą, że Bóg takie coś może wybaczyć. Ja o tym chcę powiedzieć. Ten problem Bożej woli, że Bóg coś dopuszcza albo nie dopuszcza, nam się nie chce jakby przejść przez umysł, przez gardło, żebyśmy to nie powiedzieli. Ja nie mówię o tym, że, bo to dotyczy, powiedzmy, to o faceci są tacy. Wiecie, wszyscy i tutaj bez względu na płeć, że i kobiety potrafią takie rzeczy wykreślić z Biblii, żeby czasami, albo jakby mogły, to by też powykreślały pewne rzeczy z Biblii. Tu nie chodzi o płeć, bo prawda nie ma płci. Tu chodzi o serce duchowe nie ma płci. Jest sercem po prostu przed Bogiem. Sercem, które się nie chce zgodzić z prawdą. Obojętnie, czy to będzie dotyczyło właśnie tak jak tutaj tego fragmentu, czy na przykład przewodzenia, jak gdzieś tam, kiedy kobiety mają z tym problem. Nie? To jest coś, co jest w sercu. To nie o to chodzi. Zgodzić się z Bożą wolą. Taka jest Boża wola. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jak powiedziałem, w Królestwie Bożym nie ma dyskusji z królem. Nikt wtedy tam w niebie nie dyskutuje królu, ale czy na pewno to miałeś na myśli? Tak. Taką dyskusję my tu z tej strony możemy powiedzieć. Bo my wiemy, że ta litera zastosowana, tak jak ci przynieśli tutaj tą cudzołożnicę, może zabić rzeczywiście. Ta litera to w dalszym ciągu, sucha litera bez Ducha Świętego zabija. Tu się nic nie zmieniło. Zabiłaby tamtą kobietę, zabije i nasze relacje z Panem, zbory, relacje w zborze. Sucha litera zabije, bo trzeba to, czy trzeba tamto. Tym, który ożywia, jest Duch. Tym, który tłumaczy Biblię, jest Duch. Gdy On przyjdzie, On was wprowadzi w każdą prawdę, On was wszystko wytłumaczy. Pan Jezus go tak zapowiedział i On takim jest. Gdy przychodzimy do takich sytuacji, o jakim dzisiaj mówię, że coś nam się wydaje za trudne, za ciężkie, to jak się zaczyna ta modlitwa? Ojcze nasz. Idziemy do Ojca. Powiedzieć, tato, co ty masz, co ty mówisz przez to słowo do mnie? A ty, gdy się modlisz, wejdź. To jest ten fragment Słowa Bożego. Do izdebki, do komory swojej. Zamknij za sobą drzwi. i rozmawiaj z Ojcem. Tam jest czas i miejsce na to, żeby zapytać Tatę, Ojca w niebie, co On chciał nam powiedzieć. Duch Święty, ten Ojciec, ten Duch, On, to jest obietnica Ojca, pośle Ducha. On, Duch Święty, to jest trójjedyny Bóg, ale to On, Duch Święty, tłumaczy nam Słowo i wprowadza nas w każdą prawdę. I w Twoim życiu, w moim życiu, ta prawda, z którą masz problem, ona tam zostanie przez Boga rozświetlona, objawiona w Twoim sercu. Dane będzie od Boga pokój dla Twojego serca. Nie róbmy, broń Boże, tego, co Wam przytoczyłem, bo to się już stało. To naprawdę ludzie tak zrobili, że wycięli fragment z Nowego Testamentu, bo był Bóg za dobry dla tych kobiet. Za dobry był. Nie można tak. Tak nie można. Bo zdradzi mnie i będę musiał je wybaczyć. Ja ją ukamieniuję chętnie albo wygonię. Nie? Tak nie. Pan Jezus daje szansę. Pan Jezus daje szansę tym, którzy ją przyprowadzili i daje szansę jej. Nawet jest więcej powiedziane. A gdy on usiadł i nauczał, potem się pochylił i pisał piasku, na piasku. Ale kiedy została ta sama, Pan Jezus podniósł oczy, została tylko ta sama, to by napisane, podniósł się i powiedział do niej, kobieto. Z uszanowania stanął. Przywrócił ją do pewnej godności. To on to zrobił wtedy tam, w tej historii opisane. Jest niesamowicie ważna historia, jak Bóg podchodzi do każdego jednego, który jej nie trzeba było przekonywać o grzechu. Ona doskonale wie, wszyscy o tym wiedzieli, więc ona też wiedziała. I Pan Jezus jej wybaczył. Ja Cię nie potępiam, nikt Cię nie potępił. Tym bardziej ja. Ci, co wskazywali palcami, każdy jeden pouciekał, bo wiedział, cokolwiek Pan Jezus tam pisał na tym piasku, sprawiło, że każdy jeden się w tym odnalazł. Każdy jeden zobaczył, że na jego temat jest napisane. Już nie było ani jednego. Została się tylko ona. Skoro nie było tych, co palcem na nią pokazywali, które ją tam zawlekli, to i Pan Jezus powiedział, nikt Cię nie potępił, to ja Cię nie potępiam. Ja mam dla Ciebie wybaczenie, bo po to tu przyszedłem, aby ratować człowieka, nie tylko jawnogrzesznicę, znaczy cudzołożnicę, w ogóle każdego człowieka. Żeby ratować, bo człowiek sam sobie beze mnie nie poradzi. Boża wola, Bożą wolą jest ratować ludzi, nie potępiać, nie pokazywać palcem. Jeżeli przyjdzie taka sytuacja, że trzeba będzie gdzieś, bo też Boża wola do tego też prowadzi, że trzeba będzie gdzieś jakiś rozłam zrobić, to Bóg też to robił, aby, mówiąc ostatnio,śmy to rozważali, wyjdźcie z niego nieczystego, nie dotykajcie. Zdarza się i tak. Bardzo rzadko, ale zdarza się i tak. Dużo więcej jest to taki dobry wytrych, żeby wyjść z niewygodnej sytuacji zamiast siebie zrewidować. Żeby sobie pozwolić, otworzyć się na Bożą miłość, żeby ona weszła, żeby miał miłość do kogoś. Lepiej wyjść, uciec, nie zmieniać się, tylko po prostu postawić na swoim, powiedzieć, ja jestem na prawdzie, ukamieniować, nie? Wziąć kamienie i dalej. Zrobić rozdział, podział. Mają być podziały. Paweł o tym powiedział, to było Boże objawienie, aby się okazało, kto jest Boży. Ale te podziały doskonale wiecie. Wiecie, bo mamy takie doświadczenia za sobą niejedno, że one wcale nie były takie ze względu na czystość Ewangelii, że różnie to przebiegało. W ogromnej większości bardzo emocjonalnie związane z różnymi tam ambicjami, z jednej ze stron. Więc to wiecie, jak to było. To nie było z powodu czystości Ewangelii, tylko żeby było moje, Mojsze i żeby było na moim. To nie był ukrzyżowany człowiek wtedy. To nie był ten, który zaparł się siebie. To był ten, który stawiał na swoim. Niemożliwe jest wtedy, aby taki człowiek rozeznał Bożą wolę. Bo trzeba najpierw położyć swoje ciało na ołtarzu, jak powiedział Paweł, abyśmy wtedy zrozumieli, czym jest Boża wola, że jest, co jest dobre, miłe i doskonałe. I jeżeli nie złożymy swojego ciała, to będziemy jak Piotr. Piotr jest najlepszym dowodem, że był się pomylił. Był po ludzku, miał rację, ale się pomylił o 180 stopni. W drugą stronę. zupełnie. Nie trafił. Więc dlatego Boża wola to nie jest za trudna rzecz. To jest to, co nie my mamy wprowadzać Bożą wolę, ale mamy być poddani Bożej woli, być prowadzeni, aby ona przez nas, przez nasze życie, nie przez nasze wskazywanie palcem, ale przez nasze świadectwo życia się rozpowszechniała na tym świecie. Że Bóg kocha, że Bóg ratuje, że Bóg podnosi, że ma nadzieję. Wszyscy to wiemy, ale kiedy emocje zagrają za bardzo, to Bóg podnosi, ale nie jego, nie ją. Ma miłosierdzie, ale nie dla niego, nie dla niej. My tego nie powiemy, ale w sercu to po prostu aż ciąży. To znaczy, że serce nie umarło. To znaczy, że ciągle żyje. To znaczy, że Piotr, ten Piotr tam wtedy, który napominał Pana, się w nas budzi w całej pełni, w całej krasie. Abyśmy nie byli tacy jak tamci na początku, nasi bracia przecież, którzy wygumkują te niewygodne elementy z Bożej woli. To była Bożą wolą wybaczać kobietom, wybaczać mężczyznom również. Bo abyśmy nie stawiali własnego ego, własnego ja na pierwszym miejscu. W każdej jednej, mówię, to nie chodzi o mężczyzn czy o kobiety. To jest jakby historyczny fakt. On nas, mężczyzn, w jakimś sensie bardziej oskarża, ale rozumiemy, że to chodzi o serce, które płci nie ma. Każdy jest do tego skłonny, aby mówić to, co jemu jest wygodne. Mamy kampanię wyborczą, wszyscy wiecie, jak człowiek sam siebie przedstawia. W najlepszych superlatywach, w każdy jeden, tu nie ma wyjątków, wszyscy są idealni. I my też czasami tak w ten sposób patrzymy na siebie w takich superlatywach, a na innych w samych negatywach. I jak to powiedział kiedyś pewien brat, mówi, zwróciliście uwagę, że ta drzazga, że ta belka w naszym oku wyostrza spojrzenie, że potraficie dostrzec drzazgę wokół brata swego? Czemu widzisz drzazgę wokół brata swego, a belki w swoim nie widzisz? Ta belka, to co nas obciąża i to bardzo sprawia, że widzimy lepiej grzech, i to taki byle jaki nawet, malutki grzeszek, brata czy siostry. Tak to już było. Trzeba umrzeć, żeby rozeznać, żeby zrozumieć, żeby się zgodzić. A kiedy nam się nie podoba, to przyjść do Ojca, powiedzieć, tato, ale dlaczego? Ale o co tu chodzi? Ale napełnij mnie. Tam, kiedy Ojciec czeka, gdzie powiedział, a gdy się modlicie, to idźcie, zamknijcie. Tam was Ojciec samych. Wiem to z doświadczenia i wy też, którzy jesteście dłużej, też to wiecie, że gdy tam przyjdziecie, na tą intymność i wypłaczecie swoje serce i powiecie, dlaczego, dlaczego? Tam jest miejsce, żeby powiedzieć dlaczego, jeżeli to w ogóle jeszcze tego się nie wyzbyliście, to idźcie tam. Potem przestaniecie mówić dlaczego, tylko powiedzieć, Panie, daj mi lepiej to zrozumieć, o co tu chodzi. Przeprowadź mnie, dodaj sił, bo Ty wiesz lepiej. Skoro przyszło, to miało przyjść. Niech się Twoja wola dzieje. I ten werset, ten, o którym tylko jeden werset, o którym chcę Wam dzisiaj powiedzieć, jest przeogromny i tak ma taki ogromny ciężar gatunkowy na całe nasze życie. Może tylko tyle przeczytam jeszcze raz. Mateusz 6, rozdział 5. 6, rozdział od 5. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią się modlić, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby się pokazać ludziom, że naprawdę, pokazać ludziom, zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że przez swoje wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Ojciec Wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. A Wy tak się módlcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak i w niebie, tak i na ziemi. Amen.